21.30 przy mikrofonie Radia Maryja Ojciec Benedykt. W naszym studiu profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Podejmujemy temat między nauką a wiarą. Kłaniamy się panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, prosimy o wprowadzenie nas w temat, a następnie zapraszamy państwa jako radiosłuchaczy do współtworzenia, do zadawania pytań kierowanych do pana profesora Zbigniewa Jacyny-Onyszkiewicza.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chciałbym krótko powiedzieć, o czym żeśmy mówili w części telewizyjnej Rozmów Niedokończonych. Mianowicie ja jako wytrawny, można powiedzieć, nauczyciel akademicki, który w zasadzie ponad 50 lat uczył studentów, podjąłem się teraz dość trudnego tematu, ale mi się wydaje, że bardzo ważnego. Mianowicie, jaka jest relacja między fizyką, podstawową nauką przyrodniczą, a wiarą katolicką. Ponieważ ten temat jest wybrany dlatego, że są bardzo różne opinie na ten temat, często fałszywe, błędne i prowadzące do złych procesów społecznych. Więc może zacznę od przypomnienia zasadniczej idei, która leży u podstaw takiej nauki jak fizyka. Mianowicie istotą fizyki jest metoda badawcza, którą ona stosuje. Jest to metoda empiryczno-matematyczna. I dlatego zakres zainteresowania fizyki dotyczy tej części natury, tej części rzeczywistości, którą możemy badać eksperymentalnie. Możemy badać eksperymentalnie, wykorzystując nasze zmysły lub przyrządy, które wzmacniają nasze zmysły, na przykład teleskop, na przykład mikroskop, czy jakieś urządzenia, które pozwalają wykrywać cząstki, które dla naszych zmysłów są niewidzialne, czy fale elektromagnetyczne z takich zakresów, w których to jest niewidzialne. Czyli to, że fizyka bazuje na eksperymencie, określa w zasadzie takie przedzałożenie dotyczące samej metody badawczej. Mianowicie badania fizyczne prowadzimy tak, jakby poza naturą nic nie istniało. Często się mówi, że to jest taki naturalizm metodologiczny, czyli takie założenie, że badania prowadzimy tak, jakby poza naturą nic nie istniało. I to twierdzenie jest kluczem do zrozumienia, czym jest nauka. Nauka jest tylko tym, co możemy sprawdzić eksperymentalnie. Ja mówię tutaj o naukach przyrodniczych, takie jak fizyka, czy nauki pochodne od fizyki, jak astronomia, chemia, czy biologia. I okazuje się, że to założenie plus opis matematyczny obserwacji, które wykonujemy metodą empiryczną, metodą wykonywania określonych doświadczeń, stała się metodą nadzwyczaj skuteczną. Dzięki takiej połączeniu tych dwóch różnych elementów, eksperymentu i matematyki, opisu matematycznego, fizyka i inne nauki przyrodnicze odniosły gigantyczny sukces, dlatego że ogranicza się tylko do tych zagadnień, które w danym momencie możemy sprawdzić eksperymentalnie i szukamy maksymalnie dokładnego opisu tych zjawisk. I w zasadzie ta metoda matematyczno-empiryczna tak na dobre narodziła się w czasach Galileusza, który w zasadzie po raz pierwszy zastosował na pełnej skali właśnie tą metodę badania natury. Chodzi o to, że eksperymenty nie mogą być dowolne, tylko muszą być takie, które potrafimy opisać w języku matematyki, jako zbiory liczb. I to dzięki temu, że wprowadza się pewne wielkości mierzalne, zwane obserwablami, takie jak na przykład temperatura, ciśnienie, długość, czas i tak dalej, możemy wynik każdego eksperymentu przedstawić w postaci zbioru liczb. I możemy szukać relacji pomiędzy różnymi wielkościami fizycznymi i opisać te zależności w języku matematyki. I właśnie połączenie tych dwóch różnych elementów, eksperymentu powtarzalnego, który możemy opisać przy pomocy wyrażeń matematycznych, stało się metodą nadzwyczaj skuteczną. I fizyka, łącznie z techniką, która bazuje na pewnych osiągnięciach fizycznych, że fizyka odkrywa pewne prawidłowości w przyrodzie, dzięki temu możemy konstruować urządzenia już użyteczne, powiedzmy, albo w przemyśle, albo w jakiejś innej dziedzinie, które już nie konstruują fizycy, ale inżynierowie i technolodzy. Dzięki temu, że połączenie jest osiągnięć fizyki z osiągnięciami technicznymi, fizyka może się szybciej rozwijać, niż gdyby była samotną wyspą tylko. Dlatego mówimy o postępie raczej naukowo-technicznym. Nauka wspiera technikę, ale technika dzięki swoim osiągnięciom wspiera fizykę, dlatego że potrafi wyprodukować lepsze przyrządy, bardziej dokładne, bardziej precyzyjne, które posuwają naszą wiedzę do przodu. Możemy pokazać, że właśnie ten system połączenia nauki przyrodniczej, w tym wypadku chodzi głównie o fizykę, z techniką, prowadzi do ogromnych sukcesów, które trwają już od 400 lat. No ale za każdy sukces może być również źródłem pewnych kłopotów, pewnych rzeczy, które są negatywne. Bo już w XVIII wieku, kiedy powstały pierwsze urządzenia techniczne, takie jak tam maszyny parowe, pompy powietrzno-parowe do odwadniania kopalń i tego typu urządzenia, rozwój metalurgii spowodował, że niektóre środowiska zachwyciły się osiągnięciami naukowymi. Pojawił się kult rozumu, że człowiek potrafi wszystko, co chce, zrozumieć, zaplanować i dzięki nauce po prostu może być panem przyrody, panem ziemi. To doprowadziło ten wielki sukces, łącznie z pychą dotyczących naszych możliwości umysłowych, doprowadziło niektórych myślicieli już pod koniec XVIII wieku do stwierdzenia, że w zasadzie jeżeli my uzyskaliśmy taki sukces przy założeniu, że badania prowadzimy tak, jakby nic poza naturą nie istniało, więc może założymy, może godne zaufania jest takie założenie, że nic nie istnieje poza naturą. Nic nie istnieje poza naturą, nie istnieje taka rzeczywistość, której nie możemy badać metodami eksperymentalnymi. W ten sposób narodziła się taka koncepcja, która już nie jest fizyką, nie jest nauką przyrodniczą, tylko wykracza poza naukę przyrodniczą i w zasadzie jest poza fizyką. Dlatego nosi nazwę metafizyka. Przy czym ten przerostek meta to znaczy, że poza fizyką jest. I właśnie koncepcja taka, że założenie metodologiczne ekstrapolujemy na założenie ontologiczne, czyli że nie tylko badamy, jakby nic nie było poza materią, ale zakładamy, że nie ma nic poza materią. To jest założenie ontologiczne dotyczące istnienia czy nieistnienia pewnych bytów. I tutaj jest założenie, że nic poza naturą nie istnieje. I w ten sposób narodził się narodziła się taka metafizyka, którą nazywamy metafizyką materialistyczną, czyli narodził się nowożytny materializm, że poza materią nic nie istnieje. I wielu osobom wydaje się, że materializm jest częścią nauki. On nie jest częścią nauki, dlatego że rezygnuje z podstawowego założenia metodologicznego nauki, że badania prowadzimy tak, jakby nic poza materią nie istniało, ale nie twierdzimy, że nic nie istnieje. Naukę to nie obchodzi. Nauki przyrodnicze to nie interesują się tym, czy coś istnieje, czy nie. Robimy swoje tak, jakby była tylko materia. Natomiast materializm idzie dalej i twierdzi, że nie ma nic poza materią. I to jest twierdzenie już nie naukowe, tylko to jest hipoteza metafizyczna. Należy do zagadnień filozoficznych, a nie do zagadnień ściśle naukowych. Ale wiele osób do tej pory ma problemy z odróżnieniem materializmu od nauki, od nauki przyrodniczej. I teraz można powiedzieć tak, że mamy fizykę jako naukę przyrodniczą, podstawową naukę przyrodniczą oraz mamy wiarę katolicką. I teraz można powiedzieć jeszcze inaczej, że pomiędzy wiarą katolicką a nauką rozumianą w sensie takim, jak jest w metodologii, którą stosuje fizyka, nie ma w zasadzie jakiejś sprzeczności. Fizyk może sobie badać swoje obiekty materialne, niezależnie od tego, jakie ma poglądy religijne, czy nawet filozoficzne. On ma pewną metodologię, którą musi stosować, pewną metodę badawczą. Natomiast materializm, czyli ta koncepcja materialistyczna, która leży między nauką a wiarą katolicką, jest sprzeczny z wiarą katolicką, dlatego, bo jeżeli nie ma niczego poza materią, to znaczy nie istnieje Bóg Abrahama, Bóg Mojżesza, Bóg Jezusa. To jest po prostu rzecz, która nie istnieje, jeżeli tamte założenie jest prawdziwe. Czyli między fizykę a wiarę katolicką, która jest jednak bardzo ważnym elementem życia, przynajmniej w społeczeństwie polskim, pojawił się taki element pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami, rzeczywistością fizyczną i rzeczywistością wiary, element, który przynajmniej jest niezgodny z wiarą. Z jednych z tych rzeczywistości jest zupełnie niezgodny. Dlaczego? Bo jeżeli nie ma Boga, powstaje koncepcja ateistyczna, to nie możemy mówić o jakiejś wierze, tylko musimy po prostu zająć się jakąś interpretacją, która na pewno nie jest zgodna z interpretacją wiary katolickiej, głoszonej przez Kościół katolicki. No i pojawiła się w tym czasie, już głównie w XIX wieku, koncepcja, że w ogóle wiara jest nic nie warta, że to jest rzecz szkodliwa społecznie, bo mami ludzi, bo to jest jakieś, tak jak to chyba Marx mówił, czy Engels, opium dla ludu, a to nie ma żadnej wartości. I dlatego się narodził taki nurt, który nazywamy antyteizmem. Czyli postawa, która stara się zwalczyć wszelką religijność, wszelką wiarę w Boga czy w bogów. Ogólnie po prostu trzeba to wykreślić z życia społecznego, bo to jest po prostu zupełnie rzecz niepotrzebna. No i rzeczywiście materializm odnosił sukcesy w XIX wieku, dlatego że rozwój nauk przyrodniczych, w tym fizyki, wydawał się potwierdzać, że materializm jest poprawną koncepcją. Rzeczywiście może nie było żadnych jakichś faktów, które by przeczyły takiej koncepcji. Można to było uważać, że to jest hipoteza, ale która jest zgodna z badaniami naukowymi. Nigdzie nie jest sprzeczna z badaniami naukowymi. Jednak rozwój nauk technicznych umożliwił konstruowanie coraz lepszych przyrządów i badania doświadczalne w dziedzinie fizyki, zwłaszcza obiektów na poziomie atomowym, umożliwiły stwierdzenie, że prawa fizyki, które znaliśmy do tej pory, do wieku XIX, nie zgadzają się z eksperymentami, które są przeprowadzane w skali atomowej lub dotyczą atomów za pomocą metod spektroskopowych. No i już powstała rzecz konfliktowa, mianowicie to była konsternacja wśród środowisków fizyków, którzy uważali, że w zasadzie w XIX wieku w zasadzie jesteśmy blisko już wiedzy prawie że absolutnej dotyczącej świata fizycznego, rzeczywistości fizycznej. Okazało się, że nie. Że tutaj pojawiają się prawa, które po prostu są niezrozumiałe i tak zaskakujące, że fizykom bardzo dużo czasu zajęło odgadnięcie nowych praw fizyki, które prawidłowo opisują zjawiska właśnie w skali atomowej. Jeden z twórców tych koncepcji, mianowicie Niels Bohr, twierdził, że jeżeli ktoś nie jest zaszokowany nową fizyką, to jej nie rozumie. Ta nowa fizyka przyjęła nazwę fizyki kwantowej, a teoria, która to opisuje te zjawiska, nazywamy teorią kwantową. Nazwa pochodzi stąd, że po prostu pewne zjawiska mogą zachodzić w sposób nieciągły, tylko w takich porcjach, czyli w kwantach. I dopiero po jakimś prawie ćwierćwieczu rozmyślań i poszukiwań odpowiedniego schematu matematycznego, który by opisał te nowe zjawiska, dopiero w roku 1925 Werner Heisenberg, niemiecki fizyk, po raz pierwszy znalazł formalizm, który jest zgodny z eksperymentami właśnie dotyczącymi świata atomowego. I ta nowa fizyka zaczęła się rozwijać bardzo szybko w wieku XX i rozwija się nadal. I okazało się, że ona w sposób perfekcyjny opisuje zjawiska przyrodnicze. Nawet większość urządzeń, które my tutaj w życiu teraz codziennym wykorzystujemy, opartych jest o prawa fizyki kwantowej. Ktoś tam obliczył, że 40%, dobrze pamiętam, dochodu narodowego Stanów Zjednoczonych bierze się z wykorzystywania urządzeń, które bazują na prawach fizyki kwantowej. I fizyka kwantowa stanowi teraz w zasadzie nasz sposób rozumienia świata fizycznego. Na tym bazuje rozumienie świata fizycznego właśnie na tej fizyce kwantowej, na teorii kwantowej, która tak perfekcyjnie opisuje całą rzeczywistość przyrodniczą, całą rzeczywistość naturalną. No ale okazało się, że fizyka kwantowa nie jest fizyką, nie jest systemem zamkniętym przyczynowo. Okazuje się, że co prawda fizyka kwantowa potrafi opisywać zjawiska przyrodnicze w sposób perfekcyjny, doskonały, wspaniałej zgodności z eksperymentem, ale jest niezamknięta przyczynowo. W fizyce kwantowej pojawiają się, i doświadczenie to potwierdza, efekty, które po prostu nie możemy opisać. Możemy tylko podać prawdopodobieństwo, że taki efekt zajdzie, a nie, że naprawdę on zajdzie. I na przykład fizyka nie przewiduje, co zajdzie, tylko może powiedzieć, co otrzymamy w wyniku obserwacji, jakie wielkości możemy zaobserwować i jakie jest prawdopodobieństwo takiej, a nie innej obserwacji. Natomiast nie może powiedzieć, że na pewno to zjawisko zajdzie, że akurat będzie takie, a nie inne. No i to spowodowało, że nie można fizyki zamknąć tylko w świecie materialnym, założyć, że istnieje tylko świat materialny, ten, który zakłada, że materializm, który przyjmuje, że istnieje tylko materia, poza tym nic nie istnieje. Jeżeli by istniała tylko materia, to przyczyny wszystkich zjawisk powinny mieć charakter materialny, a w fizyce kwantowej tak nie jest. W fizyce kwantowej istnieją zjawiska, które wyglądają z punktu widzenia fizyki bezprzyczynowe. Czyli musi być coś, jeżeli wierzymy w przyczynowość, że istnieje jakiś czynnik poza materią, który powoduje takie, a nie inne zachowanie się układu, konkretnego układu kwantowego. Układu w skali atomowej i mniejszej. No i to doprowadziło do sytuacji takiej, że okazuje się, że materializm jest koncepcją błędną. Koncepcją błędną, ponieważ nie opisuje, nie jest zgodny z opisem fizycznym najdoskonalszej teorii fizycznej, jaką posiadamy. No i teraz powstaje pytanie, no dobrze, materializm jest koncepcją błędną. To znaczy, że nie można twierdzić, że materializm wyklucza wiarę w Boga, dlatego że istnieje tylko materia, więc żaden Bóg transcendentny, przekraczający przyrodę może istnieć. No ale okazuje się, że tak nie jest, że to materializm jest koncepcją błędną. Fizyka kwantowa nie mówi, co istnieje poza materią, ale że coś istnieje poza materią. No i teraz powstaje pytanie, no tak, mamy sytuację taką, mamy fizykę i mamy wiarę katolicką, a pośrodku pomiędzy nimi się usadowił materializm, który ma pretensje pseudonaukowe, uważał się za prawie, że za element nauki. Okazało się, że to jest nieprawda, że fizyka współczesna wyklucza materializm jako koncepcję pewną i dlatego nie możemy twierdzić, że to jest koncepcja filozoficzna, dlatego, że jest sprzeczna z podstawową nauką przyrodniczą, czyli z fizyką. Dlatego najwyżej materializm to jest ideologia, która ma pewien koncept, który jest nie w pełni zgodny z rzeczywistością. No i teraz powstało pytanie, czym możemy zastąpić materializm, który jaką koncepcją filozoficzną, żeby ta koncepcja była zgodna z fizyką kwantową, no i w jakiś sposób odnosiła się do wiary katolickiej. No i tym zajmowaliśmy się na poprzedniej części rozmów niedokończonych, mianowicie w tej części telewizyjnej. I rzecz polega na tym, że zasadniczy formalizm fizyki kwantowej możemy otrzymać zasadniczy czon tego formalizmu matematycznego, jeżeli przyjmiemy, że człowiek ma wolną wolę i może zawsze w sposób wolny wybierać doświadczenia dotyczące obiektów fizycznych. W fizyce przedkwantowej tak dobrze nie było. Mieliśmy znacznie bardziej ograniczone możliwości podejmowania decyzji takich wolnych, niezależnych od niczego. Ten problem jest badany przez obecne pokolenie fizyków. Są różne dotyczące, koncepcje dotyczące związku wolnej woli człowieka a realnością istnienia obiektywnego świata poza naszymi aktami obserwacji. I na tym, na poprzedniej części pozwoliłem sobie przedstawić taką koncepcję, że prostą, która tłumaczy, dlaczego wolna wola jest taka istotna. Więc żeby wytłumaczyć i wyjaśnić na gruncie już filozoficznym, pozafizycznym, dlaczego obowiązuje fizyka kwantowa, musimy skonstruować taką koncepcję metafizyczną, której istnienie wolnej woli człowieka będzie nieuniknione. I też w poprzedniej części mówiliśmy o takiej koncepcji, mianowicie ona się opiera na założeniu, że istnieje wszechogarniający akt poznania i rozumienia, który potrafi objąć całą rzeczywistość. I taki akt rozumienia i poznania, który obejmuje całą rzeczywistość, nazwaliśmy wszechwiedzą. Wszechwiedzą to znaczy wiedzą, od której nie do pomyślenia jest wiedza większa. Skąd się bierze to założenie? To założenie się bierze z badań fizycznych, bo jeżeli weźmiemy jakikolwiek element natury, element świata fizycznego, który poprzednio nie był dla nas znany, to możemy go opisać, zrozumieć i w sposób racjonalny wyjaśnić jego funkcjonowanie. I to fizyka umożliwia. Więc jeżeli możemy poszczególne fragmenty przyrody właśnie tak zrozumieć i opisać, no to możemy założyć, że istnieje akt, który opisuje wszystko. Potrafi całą rzeczywistość objąć podobnie jak jakieś elementy przyrody w fizyce. I ten akt pełnego zrozumienia właśnie nazywaliśmy wszechwiedzą. No i z tych definicji wszechwiedzy, że to jest wiedza, od której nie do pomyślenia jest wiedza większa, wyprowadziliśmy pewną strukturę opisującą właśnie tą rzeczywistość, bazującą na tym, na tej koncepcji. Nie będę tutaj może powtarzał w szczegółach tego, jak to rozumowanie przebiegało, żeby nie zanudzić słuchaczy, którzy byli również widzami. Chciałem powiedzieć jednak, że wnioski są następujące. Że wszechwiedza jest podmiotem i musi istnieć w trzech podmiotach, nie więcej ilości, ale w trzech podmiotach, które w wzajemnych relacjach są osobami, które relacje te pomiędzy nimi są też wszechwiedzami. I dlatego cała rzeczywistość jest zawarta tylko we wszechwiedzy. Nie może nic istnieć poza wszechwiedzą, bo byłoby to sprzeczne z definicją samej wszechwiedzy. Więc istnieje tylko wszechwiedza. Dalej, okazało się, że wszechwiedza w zasadzie jest jednocześnie bezgraniczną, nie tylko bezgraniczną wiedzą, ale i bezgraniczną miłością, to znaczy miłością rozumianą jako absolutna przyjaźń pomiędzy osobami. I w wzajemnych relacjach podmioty, które każdy jest wszechwiedzą, są osobami. I osobami jednocześnie tworzą taką jednotroistą miłość, to znaczy jedną wszechwiedza, istnieje jedna natura bycia wszechwiedzą istniejąca w trzech osobach. I ta koncepcja, oczywiście, jeżeli jest prawdziwa, ma pewne implikacje dotyczące naszego świata. I w tej godzinie naszych dyskusji, naszych rozmów niedokończonych. Chciałbym przejść do rzeczy konkretnych, dotyczących nie tych ogólnych koncepcji metafizycznych, ale dotyczącej samej struktury naszego wszechświata, który nazywamy światem natury, który nas otacza. Przede wszystkim nasze istnienie świadczy o tym, że myśmy zostali stworzeni jako byty duchowe, dlatego że sama wszechwiedza też jest bytem duchowym. To nie jest byt materialny, tylko byt duchowy, który ma inne własności niż świat materialny. Mianowicie z niczego się nie składa i każdy byt duchowy istnieje wiecznie. Nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś byt duchowy, na przykład wszechwiedza, żeby zniknęła. Po prostu to wynika z samej definicji tej wszechwiedzy. I dlatego nasze istnienie ludzkie oznacza, że wszechwiedza, ta jednotroista wszechwiedza, czyli złożona z trzech osób, ale każda z nich jest wszechwiedzą i jednocześnie miłością, z miłości i dla miłości stworzyła zbyty duchowe, które my możemy utożsamić z duszą ludzką. Duszą ludzką, która jest bytem duchowym, który raz stworzony będzie istniał zawsze, bo każdy byt, który jest stworzony z miłości, nigdy nie może przestać istnieć, bo to by zaprzeczało właśnie naturze samej miłości. I poza tym musi mieć obok istnienia zdolność rozeznania, rozumienia, czyli musi mieć umysł racjonalny oraz musi dysponować wolną wolą, dlatego że żeby nawiązać relacje miłości z jednego podmiotu z drugim, te podmioty muszą mieć wolną wolę. To musi być wybór dobrowolny, a nie może być przymusem, bo wtedy nie ma mowy o miłości. Jeżeli celem naszego istnienia, czyli istnienia naszych dusz jest nawiązanie relacji między nami a jednotroistą wszechwiedzą, no to absolutnie musimy posiadać wolną wolę. I nie wchodząc tutaj w szczegóły, możemy powiedzieć tak, że to jest koncepcja, która mówi, że człowiek musi mieć wolną wolę. A wolna wola wyjaśnia, dlaczego obowiązują prawa fizyki kwantowej, a nie prawa fizyki przedkwantowej. Właśnie posiadanie przez ludzi wolnej woli jest tylko możliwe wtedy, kiedy obowiązują prawa fizyki kwantowej, a nie fizyki przedkwantowej. I teraz tak, no jeżeli nasze dusze zostały stworzone dla miłości i z miłości, no to musi mieć, żeby mogły realizować swoją wolną wolę, muszą mieć pewien obszar wolności w ramach wszechwiedzy, która jest miłością, żeby mogły podjąć racjonalne decyzje. Muszą podjąć racjonalne decyzje, które wynikają z ich nastawienia, czy chcą nawiązać relacje miłości, czy nie. I teraz można powiedzieć tak, że rzeczywiście wszechwiedza, jednotroista wszechwiedza, stworzyła takie możliwości, dostarczając nam, duszom ludzkim, taką wiedzę, którą my odbieramy jako posiadający ciała oraz, że jesteśmy umieszczeni w pewnej rzeczywistości, którą odbieramy jako otaczający nas świat, jako otaczający nas wszechświat. I można powiedzieć tak, że obok istnienia wiecznego dusze ludzkie otrzymują również właśnie wolną wolę i możliwość jej realizacji. Bez możliwości wyboru wolna wola by była bezprzedmiotowa. Dlatego struktura świata, którą my odbieramy jako właśnie nasze ciała istniejące we wszechświecie, musi być taka, żeby byśmy mogli mieć możliwość wyboru pomiędzy takim stanowiskiem czy innym. I dlatego odbieramy naszą rzeczywistość jako wszechświat, ale to wszystko jest utworzone przez jednotroistą wszechwiedzę w ten sposób, że do duszy ludzkiej przekazuje informację, którą my odbieramy jako nasze ciało i jako otaczający nasz wszechświat i możliwość działania w tym świecie. My podnosimy, na przykład chcemy podnieść rękę, no to otrzymujemy taką informację do naszej duszy, że rzeczywiście podnieśliśmy i po prostu możemy powiedzieć, że bierzemy udział w takim interaktywnym seansie, w którym my uczestniczymy i możemy wpływać na przebieg zdarzeń. No ale powstaje pytanie, no dobrze, ale my nie jesteśmy sami. Obserwujemy ludzi, którzy obok nas są i oni też otrzymują informacje do swoich dusz, że znajdują się w takim, a nie innym wszechświecie, mają takie, a nie inne ciało i ta wiedza przekazywana właśnie do ich dusz musi być skorelowana z wiedzą, którą otrzymuję ja. Jeżeli ja podnoszę rękę, no to osoby, które są blisko mnie też odczuwają, że widzą, że ja podniosłem tą rękę. I tutaj no, można by bardzo dużo mówić, ale nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić w detale. W każdym razie rzecz polega na tym, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w koncepcjach materialistycznych. W koncepcji materialistycznej jest tak. Istnieje ogromny wszechświat, a my jesteśmy małymi, nic nieznaczącymi elementami na jakiejś tam peryferyjnej planecie. I znaczenie poszczególnego człowieka jest prawie dla wszechświata obojętne. A ideę, że istnieje jakieś bóstwo, które nad wszystkim panuje, to jest po prostu tylko nasze takie marzenie o jakiejś ważniejszej roli w tym wszechświecie. Ale tak naprawdę to my nie jesteśmy nic nieznaczącym elementem wszechświata. Natomiast tutaj w tym koncepcji, o którym ja mówiłem, jest sytuacja odwrotna. Mamy istotą najniższym poziomem rzeczywistości jest właśnie istniejąca jednotroista wszechwiedza, która jest nieskończoną miłością, nieogarnioną miłością. My istniejemy w tej wszechwiedzy jako pewne byty duchowe, które są zdolne do miłości, mają rozeznanie i mają możliwość działania. Działanie to polega na tym, że do naszych umysłów jest dostarczona wiedza, którą my odbieramy jako wszechświat. I w zasadzie tych wszechświatów jest tyle, ile jest umysłów. Tyle, ile jest dusz ludzkich, tyle jest wszechświatów. Tylko, że to jest wszystko skorelowane i tworzy jakby wrażenie, że my jesteśmy w jednym wszechświecie, w jednej rzeczywistości. A tak naprawdę, oczywiście istnieją prawa natury i prawa fizyki, ale te prawa fizyki są dostosowane do tego, jaka była koncepcja człowieka stworzonego przez jednotroistą wszechwiedzę, jak wszechwiedza sobie wyobrażała, jak człowiek, jakie miał, powinien mieć możliwości i możliwości działania i realizowania siebie i możliwości wyboru. I drugi właśnie poziom rzeczywistości poza wszechwiedzą to jest właśnie duchowe dusze ludzkie, a ciała to są i cała wszechświat to jest dopiero jakby trzeci poziom rzeczywistości. Czyli my jesteśmy w takiej sytuacji, że wszechświaty to naprawdę są stworzone w naszych duszach przez odpowiedni dopływ wiedzy, skorelowany i dynamiczny od wszechwiedzy, jednotroistej wszechwiedzy. No i teraz tak, proszę zobaczyć, że tak, jeżeli człowiek ma, musi mieć wolną wolę, to musi ją w fizyce, czyli w tej rzeczywistości, którą odbieramy jak nasz wszechświat, muszą obowiązywać prawa fizyki kwantowe. Czyli taka rzeczywiście hipoteza jest, hipoteza metafizyczna jest zgodna z fizyką kwantową, co nie może, czego nie można było powiedzieć o materializmie, zakładającym, że istnieje tylko świat materialny. A z drugiej strony, jaka jest relacja z wiarą katolicką? No, wiara katolicka to jest w zasadzie jedyny system, no i może niektóre odmiany chrześcijaństwa mają, też zakładają, że człowiek musi mieć wolną wolę, ponieważ to stworzony został z miłości i dla miłości. Czyli tu jest pewna korespondencja z tym modelem metafizycznym właśnie z wiarą katolicką. Mało tego, jeżeli utożsamimy pierwszą wszechwiedzę z Bogiem Ojcem, drugą wszechwiedzę, która pochodzi od pierwszej, z Synem Bożym, a wszechwiedza, która jest wyrazem wzajemnej miłości między pierwszą wszechwiedzą i drugą, czyli wszechwiedzę trzecią z Duchem Świętym, no to otrzymujemy w zasadzie wykład trynitologii, czyli jednych z fundamentalnych części teologii katolickiej, że Bóg istnieje, jest jeden, czyli jest, bo jest jedna wszechwiedza, ale istnieje w trzech osobach. I Bóg jest nieskończoną, bezkresną miłością. Czyli taka koncepcja, która tutaj była zarysowana, trochę dokładniej przedstawiona w części telewizyjnej, mówi nam, że można stworzyć, zaproponować taką metafizykę, która wyjaśnia prawa fizyki kwantowej, które są naszą podstawą obecnego rozumienia świata fizycznego i która jest zgodna z zasadniczymi elementami wiary katolickiej. Czyli ta metafizyka, która tutaj była proponowana, leży między fizyką a wiarą katolicką i w pewnej zgodności, że nie ma dysonansu takiego jak w przypadku, kiedy materializm rościł sobie pretensje, że on jest tym, który leży pomiędzy nauką wiarą katolicką. To może tyle takiego krótkiego wprowadzenia, które...
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze.
Które może było niezbyt precyzyjne, ale trudno tutaj powtarzać dokładnie to, cośmy mówili na poprzedniej części.
Jeżeli nie zrozumieliśmy, będziemy dopytywać, jeżeli mamy nasze czy to skojarzenia, czy to powiedzenia, czy chcemy któryś z punktów rozwinąć, możemy to uczynić, bo są to rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, czyli możemy je współtworzyć. Przypomnę, między nauką a wiarą profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, naszym i Państwa gościem. A telefony do studia 56 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia do studia 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Między nauką a wiarą profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem powiedzieć, że słuchając czy za profesora,
Pana profesora, pana profesora.
Wrażenie. To znaczy ja myślę, że ksiądz, znaczy, że pan profesor, mówiąc o trójwiedzy, wszechwiedzy, to miał na myśli trójjedynego Boga, który po prostu stworzył świat. Tylko chciałem zapytać, bo po prostu czy jest jeszcze wiara na ziemi. Pan Jezus zadał pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, i zapytać, kto jeszcze wierzy Bogu, że stworzył świat 6000 lat temu w ciągu 6 dni. Bo tak zawsze nauczał Kościół. Czy jest jeszcze wiara?
Dziękujemy i prosimy pan profesor.
Za to ciekawe pytanie. Oczywiście to była koncepcja metafizyczna, ale która jest zgodna właśnie z częścią teologii katolickiej, która mówi, że Bóg jest trójosobowy, jest nieskończoną miłością i jest tworzycielem świata. Ja chciałbym się odnieść tutaj do pana bardzo ważnego pytania. Jak to powiedzieć, że wszechświat, który nauka twierdzi, że istnieje miliardy lat, 13,8 miliardów lat, a wiarą, że niektórych, którzy, że wszechświat istnieje tylko 6000 lat. No to jest zagadnienie, które rzeczywiście daje dwie skale czasu i wydaje się, że absolutnie sprzeczne. Ale z punktu widzenia fizyki kwantowej to niekoniecznie tak musi być. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli wszechświat istnieje tylko w naszych umysłach, no to on mógł powstać dopiero wtedy, kiedy powstał pierwszy człowiek. Sytuację znowu ratuje fizyka kwantowa. Bo doświadczenia przeprowadzone wielokrotnie, a takie już bardzo dokładne, a potem jeszcze następne, w 2007 roku, tak zwane doświadczenia z opóźnionym wyborem, mówią tak. W zasadzie póki nie wykonamy obserwacji, to mamy tylko zbiór możliwości, który może być zrealizowany dopiero wtedy, gdy zostanie dokonana obserwacja. I jeżeli była sytuacja taka, że powstał pierwszy człowiek, powiedzmy, że 6000 lat temu, ale to jest nieważne, data czy taka, czy inna, to dopiero w momencie, kiedy dokonał pierwszej informacji, kiedy otrzymał informację o tym, jak wygląda świat. Po prostu Bóg mu pokazał, jak odpowiada na jego pytanie dotyczące, gdzie jestem, co widzę i tak dalej, to nastąpiła skokowa zmiana sytuacji. Sytuacji, której informacja istniała tylko potencjalnie, taka czy inna możliwość realizacji, ale w momencie pomiaru dopiero następuje przejście od tego, co możliwe, do tego, co rzeczywiste. I teraz jak my obserwujemy w sposób klasyczny, interpretujemy przeszłość, no to rzeczywiście widzimy, że tam dinozaury ileś tam milionów lat temu istniały, a wszechświat, do nas dociera światło z odległości takiej, że na przebycie tej odległości były potrzebne miliardy lat. Ale tak naprawdę rzeczywiste istnienie dopiero następuje wtedy, kiedy następuje obserwacja. I to jest fakt doświadczalny. Ale jest bardzo dziwny, ponieważ my mamy jakby odwrócenie kierunku biegu czasu. Ale to jest fakt doświadczalny, który wynika z fizyki kwantowej, jest doskonale opisany przez fizykę kwantową, ale jest sprawdzony eksperymentalnie. I dlatego problem dwóch skal czasu fizyka kwantowa potrafi to wyjaśnić. Może być krótka skala czasu istnienia człowieka i dopiero jak człowiek do świadomości człowieka zostało podane, jak ten świat wygląda, to wtedy ze wszystkich możliwych wszechświatów został utworzony taki, który umożliwia istnienie człowieka, takiego, jakiego znamy. I po prostu z wielu możliwości został wybrany taki, jak po prostu wszechwiedza, którą teraz możemy tutaj utożsamiać z Bogiem, jaką Bóg zaplanował. Że człowiek ma tak wyglądać, ma mieć takie możliwości działania i takie właściwości, takie otoczenie. I to dopiero mogło powstać w jednym momencie. I to jest jeszcze fakt taki, że właśnie to zjawisko takiego, niektórzy to mówią, przyczynowości wstecznej, tłumaczy również problemy biologii, bo mamy problemy takie, że organizmy w procesie makroewolucji, przejście od jednego gatunku do drugiego następowało drogą ewolucji, doboru naturalnego i tak dalej. To jest bardzo szeroki temat, ale prawdopodobieństwa niektórych procesów były znikome. I to jest główna trudność teorii ewolucji w biologii, że te prawdopodobieństwa są bardzo małe. Natomiast jeżeli istnieje fizyka kwantowa i przyczynowość wstecznia i taki model rzeczywistości, który tutaj żeśmy zaproponowali, że wszechświaty istnieją w umysłach naszych, w umysłach ludzkich, a nie odwrotnie, że to my istniejemy w wszechświecie, to wtedy te problemy znikają. Dlatego, że możemy, wszechświat został wybrany i w taki sposób przez Boga, że my możemy istnieć w takiej postaci, jak istniejemy. I nawet to zauważali już w latach 70. ubiegłego wieku, że wszechświat jest jakby bardzo dobrze dopasowany do naszego istnienia. Żeby troszeczkę pomanipulować w strukturze wszechświata, w strukturze cząstek, które ten świat tworzą i które oddziaływują ze sobą, trochę zmienić oddziaływania, to praktycznie byśmy nie mogli istnieć. I to nazywamy w postaci takich zasad antropicznych, że nasz wszechświat jest antropiczny, czyli dostosowany jakby do naszego istnienia. Oczywiście to jest bardzo szerokie zagadnienie, które ja tutaj nie mogę poruszyć w pełni, bo pewnie na to nie ma czasu, ale chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście takie możliwości są. I tylko te możliwości, o których Pan powiedział, że ta zmiana, niezgodność nauki Kościoła katolickiego a badaniami astrofizycznymi jest do ominięcia, jeżeli przyjmiemy taki model metafizyczny, o których tuśmy mówili. Jeszcze raz panu dziękuję za to bardzo ciekawe pytanie.
Kolejny telefon. Przypomnijmy, profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Między nauką a wiarą. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł, dzwonię z okolic Sierca. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Panie profesorze, taka rzecz mnie zaczęła frapować, bo wszechwiedza wie wszystko o miłości i o sprawiedliwości. I interesujące jest to, w jaki sposób tymi znamionami zarządza. Czy zgodnie ze słowami skierowanymi do świętej siostry Faustyny, które brzmią, mimo odwołam się do sprawiedliwości, wpierw szeroko otworzę wrota miłosierdzia. I ja sądziłem, że te słowa dotyczą sądu ostatecznego. I nie wiem zatem, jak tłumaczyć sobie to, czego doświadczamy. Kataklizmy, epidemie, bo nie mam na myśli wojen, obozów, zagłady, bo te są, bo z pracą tych jest człowiek. Tyle w moim pytaniu. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. No problem jest następujący. Celem naszego istnienia jest nawiązanie wiecznej relacji miłości z Bogiem, czyli dostanie się do nieba. To jest celem i wszystkie działania Boże, które obserwujemy, służą temu celowi. No ale ponieważ świat jest nieidealny, trzeba wrócić do sprawy buntu aniołów. Pojawiło się zło polegające na tym, że sprzeciwiono się miłości Bożej. Oprócz naszego świata, według teologii katolickiej, istnieje świat duchowy. Może być bardzo złożony, znacznie bardziej złożony niż my. Może być bardzo wielki. w zasadzie bezgraniczny, ale część, wiemy, że część aniołów się zbuntowała. Odmówiła miłości, bo po prostu miała wolną wolę i po prostu powiedziała, nie chcę twojej miłości, ja chcę być sam panem, nie chcę być podlegać twoim prawom. Ja idę swoją drogą. No tak mówię tutaj trochę kolokwialnie. W każdym razie powstało zło, które zaburzyło całe środowisko miłości, ponieważ, tak żeśmy mówili poprzednio, całe środowisko, wiedza istnieje w miłości. Natomiast tutaj pojawiły się przeciwstawienie się miłości, czyli grzech, który po prostu niszczy środowisko miłości. No i skutki takie, zgodnie z teologią katolicką, żeśmy, pierwsi rodzice nasi, zostali zwiedzeni przez upadłe anioły, które nie chciały podlegać, odmówiły po prostu miłości Bogu. I stąd się pojawiło zło na świecie. I teraz, jeżeli istnieje zło z różnych powodów, czy to ludzkich, czy przyrodniczych, to wszystko służy, żeby jak najwięcej osób osiągnęło pełną relację miłości z Bogiem w wieczności. I na przykład wybuch wojny, który był przepowiedziany, właśnie święta Faustyna też wiedziała, że będzie, ale okazało się, że te straszne tortury, które ludzie przeżywali w obozach koncentracyjnych, czy potem te straszne tortury dotyczące samych warunków bytowych i tak dalej, doprowadziło więcej ludzi do zbawienia, do osiągnięcia nieba, niż gdyby to wszystko było w pięknych warunkach, w luksusie, w dobrych sytuacjach i tak dalej. Więc my tu nie możemy śledzić myśli Boga, dlaczego tak jest, dlaczego są jakieś nieszczęścia, ale wszystko służy ku dobremu. Ale ponieważ ludzie też grzeszą i idą na zatracenie, jeżeli nie postępują odpowiednio, więc czasami takie wstrząsy są potrzebne. Właśnie nieszczęścia, które my odbieramy jako nieszczęścia, cierpienia. I dlatego świat nie jest taki idealny, że wszystko pięknie funkcjonuje, ponieważ grzech zniszczył struktury, które powinny być, a które nie istnieją. I dlatego musi być tak, że Bóg musi działać, żeby uratować ludzi. Bo gdyby było tak, że prawie wszyscy ludzie są potępieni, nie nawiązują relacji miłości z Bogiem, no to w zasadzie istnienie świata by było bezsensowne, bo dlaczego mają istnieć ludzie, którzy idą na zatracenie? No i dlatego ten świat jest dość skomplikowany, ale my tego oczywiście myśli Boga nie możemy prześledzić, dlaczego jest takie nieszczęście czy inne, dlaczego jest cierpienie. Czasami cierpienie jest wybawieniem, ciężka choroba po prostu nawraca ludzi na właściwą drogę, tak, że mają szansę nawiązać relacje miłości. Jeszcze raz panu dziękuję za to pytanie. No oczywiście można tu jeszcze więcej mówić, ale bardzo dziękuję panu za to.
Dziękuję bardzo. Profesor Zbigniew Jacyno-Nyszkiewicz. Kolejny telefon, Radio Maryja. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję za bardzo ciekawy wykład.
Kto do nas telefonuje?
Jerzy, moje imię, z Opolskiego.
Prosimy, panie Jurku.
Pytanie do pana profesora, jak najbardziej dotyczące fizyki. Na ile wiary, no nie wiem, ale też nie wiem, czy pan profesor będzie miał informacje na ten temat. Czy można coś się dowiedzieć, czy pan profesor wie, co się dzieje z wielkim zderzaczem hadronów w Szwajcarii? Wiem, że były prace zatrzymane, znaczy doświadczenia fizyczne zatrzymane i podjęto pracę w celu rozbudowy tego zderzacza. I to jest moje pytanie.
No, dziękuję bardzo. I tak, ma pan rację. Prace zostały praca jako badawcza została wstrzymana, dlatego że chcą podnieść energię uzyskiwane w tym zderzaczu. I to jeszcze trochę potrwa. To jest jeszcze jakieś mniej więcej rok czy coś koło tego. Jeszcze prace będą trwały, dlatego że przy obecnych energiach, znaczy energia, które myśmy do tej pory dysponowali na zderzaczu, w zasadzie niewiele odkryto. I tu jest problem. Odkryto co prawda jedną cząstkę Higgsa, która jest wzbudzeniem pewnego pola, które nadaje masę pewnym cząstkom i ma bardzo duże znaczenie. I to jest w zasadzie ostatnie odkrycie, ale to już było prawie 10 lat temu. No ale i nie ma nowych efektów, które by tłumaczyły te duże nakłady. Bo CERN jest bardzo drogą instytucją. To są ogromne miliony dolarów. No i muszą się czymś wykazać. No, przy tych energiach, które do tej pory były, nie są w stanie w zasadzie nic nowego zaproponować. Są jakieś drobne ślady, że może jakaś nowa fizyka się pokazuje, ale do tej pory nie ma i dlatego jest nadzieja, że przy wyższych energiach, które po tym remoncie zostaną uzyskane, coś nowego odkryjemy. Ale to nie jest pewne. Po prostu no, to jest walka ekonomii z nauką, ponieważ ekonomia, ci, którzy dysponują funduszami, chcą jakichś sukcesów, a tu sukcesu nie bardzo widać, więc
dziękujemy bardzo.
Dlatego jest ten remont, to wzmocnienie i ta przerwa w działaniu.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lubyna, kłania się bardzo, dziękuję panu profesorowi. Witamy ojca prowadzącego, słuchaczy. Wprawdzie później przyszłam do domu, ale chciałam tylko spytać, w nurcie filozofii personalistycznej, klasycznej, lubelskiej, którą już prawił papież Jan Paweł II. Jesteśmy osobami, człowiek jest istotą rozumną i wolną, w odróżnieniu prawda, od innego świata zwierzęcego. Teraz jak by pan profesor uszczegółowił rozumność, a więc zawsze ojciec kobiet tłumaczył poszukiwanie prawdy, rozeznawanie. Jeśli mówimy o wolnej woli, którą Pan Bóg szanuje do dzisiaj człowieku, prawda? Więc wolną wolę podobną po to, żebyśmy rozeznawali między dobrym a złem. Zło nigdy się nie jawi jako straszne, potworne, tylko jako fałszywe dobro, co jest przykładem, pan wspominał łaskawie o tych pierwszych rodzicach, zostali zwiedzeni. Jak to, i właśnie o miłości, ale miłość tej prawdziwej prawdy, za którą Chrystus oddał życie, ukierunkował nas. No, o co chodzi? No, jesteśmy właśnie osobami przez małe w relacji, w partycypacji Boga Trójjedynego. Tu pan profesor mówi o wszech wiedzy, a jak się ma właśnie w tym duchu prawdy, prawda, rozeznawanie dobra zła i tu jest rozstrzygnięcie według poznawanej prawdy. To się mówi o prawdziwej prawdy i fałszu. Zresztą widzimy o tych miłościach fałszywych chodzących po ulicach i nie dających szczęścia wiecznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Prosimy, pan profesor.
O, dziękuję pani bardzo. To głębokie pytanie. Mianowicie rzeczywiście my poszukiwanie prawdy jest z punktu widzenia właśnie wiary bardzo istotne. Natomiast obecne nurty pojawiają się takie myślowe, że prawda w ogóle nie istnieje, jest względna, jest relatywizm, każdy ma swoją prawdę i tak dalej. Zaburzają po prostu chęć szukania prawdy. Ważny jest kontekst i tak dalej. Ja myślę, że tu jest problem bardziej złożony, bo tak samo jak nauka nie może się obejść bez pojęcia prawdy. Co prawda, prawda to jest jakby chwilowa, to prawda w nauce to jest prawda taka, która to jest taki opis, powiedzmy, matematyczny, który odpowiada doświadczeniu, aktualnym doświadczeniu, ale jeżeli będą nowe doświadczenia, to może się okazać, że to była tylko chwilowa prawda, że to jest tylko pewien etap dojścia do prawdy. I my nigdy w nauce nie wiemy, czy dojdziemy do prawdy, czy nie. Ale tutaj w naszym życiu na ziemi musimy wziąć jedną rzecz pod uwagę, że my podlegamy działaniu złych duchów, szatana i inne duchy złe, które po naszej ziemi krążą. I trzeba wziąć pod uwagę, że one są znacznie bardziej inteligentne od nas, mają znacznie większe rozeznanie rzeczywistości niż my. I możemy być bardzo łatwo zwodzeni. Możemy, nasze dążenie do prawdy może być bardzo łatwo wprowadzone na manowce. Właśnie przez złe natchnienia, które otrzymujemy od szatana. No i od innych ludzi też, którzy mają inne poglądy, którzy inaczej na to rzecz patrzą. Także problem dochodzenia prawdy, czy odchodzenia od prawdy jest bardzo złożonym problemem społecznym i związany nie tylko z tą rzeczywistością naszą ziemską, ale również z rzeczywistością duchową. To jest walka duchów też. To nie jest walka tylko świata, który nazywamy światem materialnym i społeczeństwa ludzkiego. Moim zdaniem to jest bardzo złożony problem, ale tak to wygląda. To jest dość skomplikowana sytuacja. Nie wiem, czy pani dobrze odpowiedziała wystarczająco, czy pani o to chodziło, ale myślę, że właśnie na tym rzecz polega, że my jesteśmy, ulegamy różnym wpływom i to światowym i to świata duchów.
Na pewno wszechwiedza, o której mówi pan profesor, jest tą wszechwiedzą, która wchodzi w relację z człowiekiem i wszechwiedza jest prawdą, nie tylko miłością, tak, życiem, ale jest również prawdą.
Tak, oczywiście. Jedyną prawdą to jest właśnie wszechwiedza, bo ona wszystko wie. To jest prawdziwa prawda, czyli Bóg jest prawdziwą prawdą, naprawdę. No ale do Boga też właśnie możemy nie dojść z uwagi na te uwarunkowania, o których mówiłem. Prawda? Hmm. Tak może być, więc...
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jestem już na antenie.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o wyłączenie radio odbiornika.
Już właśnie. Szczęść Boże, także.
Szczęść Boże.
Chciałbym zapytać
kto pana telefonuje? Profesora,
bo tak przysłuchiwałem się tej wypowiedzi, tej pierwszej. W sumie byłem nawet już drugi po panu Piotrze, jak się nie mylę, gdzieś tam z Polski. I już po prostu, no jakoś tak
i
się nie udało.
I pan ma na imię?
Tomasz.
Proszę, panie Tomasz. Mhm.
Więc pierwsze pytanie jest takie dość proste. Czy pan profesor to, co opisuje i mówi, to jest to jego własne doświadczenie, czy to jest wynik jakichś takich, nie wiem, tego źródła gdzieś tak przeczytanego gdzieś w Indiach, bo to też mi tak po prostu tak blisko jest, to pada z tą filozofią Vedanty i tego i Chaitani. I też drugie pytanie mam w związku z energią termojądrową, bo pan profesor dobrze wie, że we Francji powstaje ten wielki taki, ten tokamak, jak tam to nazywają, do produkcji energii z tej reakcji fusion, czyli tej reakcji termojądrowej. Dlaczego to nie wychodzi? Dlaczego po prostu wszyscy na świecie, Chińczycy, Amerykanie, po prostu wszyscy walczą i dlaczego to nie wychodzi? Wszystko jest ustawione, wszystkie parametry są obliczone, a to jednak coś nie wychodzi. To tyle tylko. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu i pozdrawiam. Oczywiście to są... jestem fizykiem i mnie interesuje, jak można zrozumieć fizykę kwantową, która jest podstawą naszego rozumienia świata przyrody. Jeden z najwybitniejszych fizyków amerykańskich, Richard Feynman, powiedział, że w zasadzie fizyki kwantowej nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie, bo ona jest tak dziwna i tak zaskakująca. I dlatego proponowano różne interpretacje fizyki kwantowej, ale to w zasadzie w duchu materialistycznym, ewentualnie dualistycznym, była również interpretacja taka właśnie, jak pan wspomniał, hinduska. Jeden amerykański fizyk pochodzenia hinduskiego, wprowadził taką ideologiczną, idealistyczną interpretację fizyki kwantowej. Ale on zaczął mieszać również dodatkowe rzeczy, które wynikają z duchowości wschodniej. Duchowości wschodniej dotyczącej inkarnacji i tak dalej, które tutaj jest.
Reinkarnacji,
oczywiście. I no, można tak interpretować. Ale to, co ja tutaj proponuję, to ma jedną zaletę w stosunku do innych interpretacji. Tych interpretacji było co najmniej kilkanaście istotnie różnych, ale w sumie to było kilkadziesiąt, ponieważ ta interpretacja wyjaśnia jedną rzecz, mianowicie skąd się bierze taki kształt formalizmu matematycznego fizyki kwantowej. Tym się nikt nie zajmował, ile mi wiadomo. Po prostu interpretowano, że taki formalizm został odgadnięty i jakie są implikacje tego, również filozoficzne i inne, dotyczące zastosowań. Ale ta interpretacja, mimo że rzeczywiście ma trochę takie nastawienie, jak się spotyka w duchowości wschodniej, ale mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, jak zrozumieć fizykę kwantową. I to jest główny motyw tego działania. Oczywiście tutaj można pokusić się, że to fizyka Berkeleya jest, znaczy filozofia Berkeleya też jest bardzo podobna do tej koncepcji i ona w tradycji filozoficznej europejskiej została odrzucona jako paradoksalna. To jest niedorzeczność. On to wychodził rzeczywiście z innych pozycji, bo jego interesowała teoria raczej poznania niż taki punkt wyjścia, jak my tutaj teraz stosujemy. Ale została odrzucona jako paradoksalna, ale niestety teraz wiemy, że to niekoniecznie musi być paradoksalne, dlatego że istnieją urządzenia elektroniczne, które działają na podobnej zasadzie, jak proponował Berkeley, tylko że nie steruje tym Pan Bóg, tylko że komputer odpowiednio skonstruowany. No rzeczywiście ta interpretacja ma coś wspólnego z tym, co Pan mówił i z filozofią Berkeleya, ale to nie jest motywacja taka, że ja wychodzę z jakiejś tam duchowości, czy zresztą Berkeley też powiedział, że jeżeli on proponuje tą filozofię, żeby odrzucić materializm, który doprowadzi do ateizmu. Mniej więcej takie był jego główna idea, żeby taką filozofię zaproponować. Mnie interesuje interpretacja fizyki kwantowej. No i dlatego właśnie jest taka, a nie inna. A teraz wracając do pytania o energię termojądrową. Oczywiście budowane są pod Marsylią ten ITER reaktor termojądrowy. Rzecz polega na kilku ważnych sprawach. Mianowicie, pierwsze musimy uzyskać ogromną temperaturę do milionów stopni i ona musi trwać jakiś okres czasu, żeby reakcja mogła się rozwinąć. Reakcja termojądrowa, łączenia się jakichś izotopów wodoru między sobą. Poza tym w tych tokamakach, o Pan mówił, tam podgrzewanie jest związane z procesami takie, które zachodzą w plazmie, czyli w takim wysoce zjonizowanym gazie, bo przy takich temperaturach rzędu milionów stopni to gaz nie występuje w takiej postaci, jak normalnie obserwujemy, tylko to jest plazma, a plazma ma tą własność, że jest bardzo niestabilna. I bardzo trudno ją utrzymać w takim stanie stabilnym, zwłaszcza, że można ją utrzymywać tylko za pomocą pól magnetycznych, ponieważ jeżeli coś ma wiele milionów stopni, to jeżeli dotknie się z jakimś materiałem, na przykład metalem, to natychmiast ten metal wyparuje. I dlatego musi być odizolowana w tych od otoczenia właśnie za pomocą pól magnetycznych, odpowiednich kształtów i tak dalej. Musi być jeszcze ściskana, żeby zwiększyć temperaturę. I to jest proces bardzo skomplikowany, trudny do opanowania, no ale postępy idą wolno, ale mi się wydaje, że postępy mogłyby być szybsze, gdyby nie koncerny paliwowe nie były zainteresowane w tym, żeby to tak szybko nie powstało, ponieważ by stracili dochody. I dlatego finansowanie jest kiepskie, bo to jest na poziomie powiedzmy 10 miliardów dolarów, ale gdyby było finansowanie na poziomie takiej, jak banki amerykańskie dostały w czasie kryzysu, powiedzmy rzędu 700 miliardów dolarów, gdyby takie finansowanie było, to obawiam się, że nie trzeba by długo czekać na pozytywne wyniki. Bo to są bardzo kosztowne urządzenia, no ale trzeba próbować różne podejścia, jak ustabilizować plazmę, jak to wszystko rozgrzać. I to są potrzebne ogromne pieniądze. Ale gra jest warta świeczki, bo jeżeli byśmy uzyskali wydajne elektrownie, które są działają na zasadzie wykorzystania energii termojądrowej, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii. To jest ta sama energia, która powstaje w gwiazdach, tylko że w gwiazdach mamy ogromne ciśnienia w jądrach gwiazd, mamy czas wysokiej temperatury, ale to nie musi się odbywać natychmiast, tylko mogę przez powolne procesy zachodzić i gwiazdy funkcjonują bardzo dobrze, chociaż czasami wybuchają, to jest inna sprawa, ale rzeczywiście gra jest warta świeczki. Warto by zamiast wydawać na zbrojenia, dać pieniądze na uruchomienie takich reaktorów termojądrowych, to prawdopodobnie by wiele problemów takich dotyczących i klimatu, i ekologii, dotyczący właśnie przegrzewania się atmosfery, zostałoby rozwiązane, zwłaszcza, że gdybyśmy mieli jako paliwo tak zwany Hel-3, który podobno jest w dużej ilości na Księżycu, to wtedy jeszcze nie byśmy mieli żadnych odpadów radioaktywnych, ponieważ byłyby emitowane w wyniku tej reakcji protony, które są łatwo wychwytane przez jakieś otoczenie. To jest bardzo proste tarcze ochronne. Natomiast w tych zwykłych izotopach, które mamy w wodoru, na przykład tryt i deuter, no to wtedy są emitowane neutrony, które jest trudno utrzymać w ryzach, że tak powiem, żeby w pewnej przestrzeni się tylko znajdowały. I tu jest też problem dotyczący tego. Ale konkluzja jest taka, dajcie duże pieniądze, to będzie dość szybko.
Między nauką a wiarą profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja, 22:48. Halo?
Niech będzie posłany już wszyscy, chyba ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Franciszek z Wejherowa z takim pytaniem do profesora. Zawsze fascynowało mnie pojęcie przestrzeni, a dokładnie mówiąc pojęcie nieskończoności. Jak w obecnym stanie fizyka kwantowa wyjaśnia pojęcie nieskończoności wszechświata? Mam na myśli tutaj te pojęcie tych trzech wymiarów, długość, wysokość, szerokość. Zawsze mi to fascynowało. Oczywiście wiemy te wszystkie teoretyczne odległości mierzone światłem, ale jak to pojęcie nieskończoności jest definiowane przez fizykę kwantową?
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Prawdopodobnie wszechświat nie ma nieskończonej przestrzeni. Sytuacja wygląda mniej więcej tak, jak mamy powierzchnię Ziemi, Ona jest skończona, ale nie jest ograniczona. Mamy określoną liczbę hektarów, prawda, czy kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi. I prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobna sytuacja jest taka, że Wszechświat też jest taką, powiedzmy, odpowiednikiem sfery powierzchni kuli, tylko o jeden wymiar większy. Dlaczego tak twierdzimy? Dlatego, że Wszechświat, jak wiemy już od 1998 roku, przyspiesza swoją ekspansję. Przyspiesza, coraz szybciej puchnie przestrzeń i galaktyki coraz szybciej się oddalają jedna od drugiej. No ale wytłumaczenie tego zjawiska jest bardzo proste z punktu widzenia ogólnej teorii względności, czyli teorii grawitacji Einsteina, która jest jeszcze bardzo dobrze potwierdzona eksperymentalnie. Mianowicie, że w samej przestrzeni zawarta jest energia, która nie zmienia się wraz z rozszerzaniem się przestrzeni. Taką energię nazywamy ciemną energią. W zasadzie efekty kwantowe dopuszczają istnienie takiej energii, która się nie zmienia, mimo że przestrzeń się zwiększa. Bo energia się nie zmienia, znaczy dokładnie mówiąc gęstość energii, czyli energia przypadająca na jakąś tam objętość. To się nie zmienia. Natomiast gdy mamy gaz i zwiększymy objętość na przykład w cylindrze z tłokiem, no to ten gaz się rozpuszcza w większej przestrzeni i gęstość gazu maleje. No, jeszcze się ochładza na ogół, jeżeli są tam oddziaływania międzycząsteczkowe. No ale teraz tak, jeżeli Wszechświat się rozszerza coraz szybciej, a jego gęstość energii jest stała, no to jeżeli objętość się zwiększa, no to i energia się zwiększa. Czyli energia Wszechświata powinna rosnąć. No to powstaje pytanie, a skąd się może wziąć taka energia? No to jest rozwiązanie jest właśnie takie, że jeżeli Wszechświat ma przestrzeń o skończonej objętości, która się rozszerza, ale jest skończona, nie ma tutaj problemu natury, skąd się bierze energia, bo taki Wszechświat zawsze ma energię całkowitą równą zero, bo energia zawarta w przestrzeni i w cząstkach materialnych jest dokładnie taka sama jak energia zawarta w grawitacji, związana z grawitacją. I całkowita energia jest równa zero. I taki Wszechświat może się rozszerzać i nie produkuje energii. Natomiast gdybyśmy mieli Wszechświaty o skończonej objętości, o nieskończonej przestrzeni, no to jeżeli on by się rozszerzał, to stale by była produkowana energia. A to się wydaje nadzwyczaj mało prawdopodobne i w zasadzie sprzeczne z tym, co wiemy o przestrzeni. I dlatego mówienie o nieskończonej przestrzeni wydaje się niepotrzebne. 100 lat temu tak się wydawało, że cały Wszechświat jest ogromny, jest układ gwiezdny zwany drogą metrzną, w którym my istniejemy. I on istnieje jako taka samotna wyspa w nieskończonej przestrzeni. Nie w przestrzeni takiej, w której uczymy się w szkole, znaczy w której suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni i nie ma żadnego zakrzywienia, tylko jest po prostu taka euklidesowa geometria kończąca bez końca, od nieskończonej objętości. I dlatego raczej realny scenariusz jest taki, że Wszechświat jest właśnie taką trójwymiarową sferą. Czyli jeżeli byśmy poszli do góry nieskończone, to wrócimy od dołu. Jeżeli pójdziemy w lewy bok, to wrócimy od prawego i tak dalej. Ale to jest niemożliwe, ponieważ Wszechświat się tak szybko rozszerza, że byśmy tego nigdy nie mogli wykonać. I dlatego rozwiązaniem jest to, co pana tutaj interesuje, że Wszechświat jest Wszechświatem zamkniętym o skończonej objętości. Zresztą taki Wszechświat też po raz pierwszy Einstein rozpatrywał i uważał, że to jest jedyny rozsądny model. To tyle, co chciałem panu odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za to pańskie pytanie.
Dziękujemy bardzo. Profesor Zbigniew Jacyno-Onyszkiewicz, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek z Siedlec.
Prosimy, panie Leszku.
To wszystko, o czym pan profesor mówił przed chwilą, to właśnie rozszerzanie się wszechświata. W myśl tej koncepcji to nie są zdarzenia obiektywne. To wszystko jest przekaz informacji właśnie dany przez wszechwiedzę, przez Boga do naszych umysłów. I to już wtedy nie jest takie efektowne. To jest rodzaj takiej właśnie sztuczki, badanie wszechświata, te przestrzenie kosmiczne, to są wszystko właśnie te prawa natury, już nie mają takiej wspaniałości właśnie tego obiektywizmu, jakby to miało miejsce właśnie w tym obiektywnym świecie. To jest takie moje spostrzeżenie. A jeszcze mam pytanie właśnie do tego właśnie dwóch sposobów datowania, do tego właśnie skrócenia czasu. To właśnie ten człowiek neandertalski, to właśnie którego kości, gdzieś tam czaszki są zachowane, to właśnie to datowanie jest w ramach tej wiedzy obiektywnej, którą przynosi biologia, właśnie datowane jest na 60 tysięcy właśnie lat. I ta wiedza właśnie albo jest jakaś taka właśnie obiektywna, albo właśnie nieobiektywna. Jest duży problem między religią a wiarą właśnie odnośnie początków, odnośnie jakby też grzechu pierworodnego. I tu właśnie jest to dosyć moim zdaniem właśnie taka jakby trudna sytuacja, czy właśnie ludzkość się wywodzi od jednej pary, właśnie człowiek neandertalski, czyli właśnie dusza człowieka neandertalskiego właśnie. Czy mógłby pan profesor właśnie skomentować te moje wątpliwości? Szczęść, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo panu. No tu są dwie rzeczy. Oczywiście ma pan rację, że z punktu widzenia tej metafizyki, o którejśmy mówili, to rozszerzanie wszechświata, te wszystkie efekty, które ta wielkość wszechświata, to jest tylko zbiór informacji, które my dostajemy od, czy może informacji wiedzy od wszechwiedzy. Dlatego taki zbiór otrzymujemy, ponieważ wszechwiedza założyła, że człowiek musi mieć stabilne warunki do działania. Człowiek ma pewien zakres możliwości działania i muszą obowiązywać określone prawa fizyki, które gwarantują, że ten świat jest racjonalnie i przewidywalnie się przynajmniej w miarę zachowuje. I dzięki temu my możemy podejmować decyzje trafne lub nietrafne. Dzięki temu, że my mamy wybór, ale mamy pewne ograniczenia, ale i również pewne wolności. I Bóg po prostu dał nam takie warunki, że my możemy się rozwijać, możemy tworzyć, możemy podejmować wolne decyzje. Oczywiście można powiedzieć, że ten rozszerzający się wszechświat to istnieje tylko w naszym umyśle, że to jest pewien seans filmowy, taki oczywiście w cudzysłowie, który my to otrzymujemy jako projekcję do naszego umysłu, ale to niekoniecznie jest rzeczywistość taka, że ona istnieje przed naszym istnieniem, przed naszym powstaniem pierwszych rodziców, którzy mają duszę nieśmiertelną. Bo cała rzecz polega na przekazaniu odpowiedniej wiedzy naszym duszom nieśmiertelnym, który my odbieramy jako otaczający nas wszechświat. I teraz jest problem taki, że przed uzyskaniem takiej wiedzy od Boga, to w zasadzie nic nie istnieje. To jest tylko zbiór możliwości. I wcale nie powiedziane, że Neandertalczyk prawdopodobnie jest z gatunku, to jest jedna z odmiana człowieka, przynajmniej tak niektórzy biologowie twierdzą, że to nie jest jakiś osobny gatunek, jakieś coś pośredniego między naczelnymi a człowiekiem, tylko po prostu to jest już osoba, która dysponuje nieśmiertelną duszą. Ale czy tak jest, to nie wiadomo. W każdym razie to, że przed obserwacją rzeczywistość mogła istnieć tylko potencjalnie, jako możliwość, a zaistniała w momencie wtedy, kiedy jedna z dusz ludzkich, może to była dusza ludzka Adama, otrzymała taką informację o wszechświecie, jaką teraz odbieramy. I Adam po prostu poznał taki świat, jak jest, jaki zobaczył, powiedzmy, w raju, ale on nie musiał wiedzieć wszystkiego, dlatego Bóg nie musiał mu wszystkiego przedstawić, nie musiał mu przedstawić, że istniały dinozaury i tak dalej, ale już ta historia była, ta ścieżka wstecz czasu została już zaktualizowana, istniała. I to jest oczywiście dość szokujące, że doświadczenia pokazują, że zjawisko dopiero jest prawdziwie fizyczne wtedy, gdy dokonamy obserwacji. I mało tego, różni obserwatorzy mogą mieć różne obserwacje, które się wzajemnie nie zgadzają, że nie ma jakiejś obiektywnej rzeczywistości, niezależnie od naszych procesów obserwacji czy pomiarów. I to jest bardzo dziwne, właśnie szokujące dla takiej klasycznej fizyki XIX-wiecznej, że takie zjawiska mogą zachodzić. I to ta przyczynowość wsteczna, to, że możemy dopiero pomiar określa nam nie tylko daną chwilę, ale całą przeszłą historię wszechświata, która się aktualizuje, z potencjalnej możliwości przechodzi nam rzeczywistość realną, jest szokujące, ale doświadczenia to potwierdzają. A my się musimy jako fizycy kierować doświadczeniem. Nam się może coś nie podobać, że coś takiego zachodzi lub nie, ale doświadczenie jest, ma tutaj głos rozstrzygający. I to też ułatwia właśnie zrozumienie ewolucji człowieka, czy jak to powstało. To wcale nie musiało być tak, że z roku na rok procesy jakieś zachodziły. Mogło być tak, że powstał człowiek, a reszta zostało dorobione w jednym momencie skokowo. Nie musiało trwać miliardy lat. Ale jeżeli my teraz obserwujemy zgodnie z naszymi prawami fizyki, no to otrzymujemy rzeczywiście wszechświat istnieje tam 13 miliardów lat i tak dalej, ale to jest tylko nasza projekcja nad tym, co my obserwujemy, a nie rzeczywiste istnienie nie musiało być wcale takie, że to były miliardy lat, albo że wszechświat się tak rozszerza coraz szybciej, to o czym pan mówił. No więc bardzo dziękuję panu za to pytanie, tak, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo miło, że pan zadał i bierze pan udział w dyskusji. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. 3:23. Profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz w studiu Radio Maryja. Trwają rozmowy niedokończone. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo, mówi Maria z Poznania. Ja chciałam się spytać, co pan profesor mógłby powiedzieć na temat tego, że mówi się, że moment zmartwychwstania Jezusa, w momencie zmartwychwstania Jezusa musiała zajść jakaś, znaczy musiała jakaś ogromna energia w tym wziąć udział. I czy ta energia jest jakby obecna w świecie, czy to jest rzeczywiście jakaś ponad tutaj po prostu ta energia, czy to jest boska energia, która normalnie nie istnieje tutaj w świecie i której nie możemy właśnie uzyskać za pomocą tych wszystkich urządzeń, o których pan profesor wspominał, właśnie takich jak tam w Szwajcarii, czy
dziękuję pani Mario, oddamy głos panu profesorowi.
Więc my możemy tutaj się wypowiadać na temat zmartwychwstania na przykład w oparciu o relikwie całunu turyńskiego i próbowano odtworzyć, jak został wytworzony ten wizerunek. Ten wizerunek polegał na tym, że na małej głębokości zostały napromieniowane tam włókna tego całunu. No i robiono próby, jakie musiało być światło, żeby taki rysunek powstał, takie odbicie. No i robiono za pomocą odpowiednich laserów na ultrafiolet. No i miejscowo potrafiono to uzyskać. Taki sam kolor, takie same strukturę tego obrazu. Oczywiście w małym fragmencie, bo laser tam punktowo prawie działa. No i rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli, żeby ten wizerunek powstał na całym tym prawie dwumetrowym odcinku, jak Chrystus miał wzrostu, to musiała być gigantyczna energia w postaci promieniowania ultrafioletowego odpowiedniej długości. I wtedy byśmy dotrzymali taki rysunek, taki wizerunek. No stąd to mówienie o tej ogromnej energii. No to skąd się taka energia wzięła? No bo jeżeli prawa fizyki by w tym momencie też funkcjonowały, no to jeżeli Chrystus, ciało jego zniknęło, no to ta energia musiałaby się zgodnie z prawami fizyki jakoś uwolnić. Ale to by była energia odpowiadająca co najmniej wybuchowi potężnej bomby termojądrowej, jeżeli taka masa zamieniłaby się w promieniowanie. I tutaj nie możemy tej sytuacji rozpatrywać czysto z punktu widzenia fizyki, dlatego że to była sytuacja wyjątkowa i nie możemy twierdzić, że tutaj prawa fizyki zadziałały. Ta energia, o której mówiłem, to się bierze stąd, że chcono otworzyć ten obraz przynajmniej na małym fragmencie, że wystarczy promieniowanie ultrafioletowe. Ale to jest zjawisko, które fizyka nie obejmuje, bo fizyka się zajmuje zjawiskami, które są powtarzalne. Jeżeli to było jednostkowe zjawisko, to na pewno prawa fizyki tutaj nie musiały funkcjonować tak, jak normalnie funkcjonowały, że coś znika. To było zjawisko cudowne i ono jest opisywane w ten sposób, że w ramach tej metafizyki, o której dzisiaj mówimy, że po prostu wiedza została przekazana taka, że otoczenie zobaczyło, że pusty jest grób. Może był odsunięty kamień i prawda, że ten jakiś efekt był, czy wstrząs ziemi był. Ale to jest zjawisko niepowtarzalne. Dostaliśmy taką informację, że ciało zniknęło, a potem się ukazało zupełnie inaczej. I to jest zupełnie naturalne, że to nie jakaś substancja się pojawiła, tylko odpowiednią wiedzę. Apostołowie, którzy byli w wieczerniku, dostali taką wiedzę, że Chrystus przeszedł przez zamknięte drzwi i jest wśród nich. I taka wiedza może być selektywnie przekazana. Pokazują to na przykład cuda maryjne, chociażby Lourdes. Bernardeta widziała Matkę Boską, inni nie widzieli. To samo z dziećmi fatimskimi. Jedno słyszało, co mówi, inne nie słyszało, inne nawet nie widziało. I dlatego, że Bóg może selektywnie dawać informacje do dusz ludzkich, tych dzieci. Jedno dostaje taką informację, tak jak on uważał, że tak powinno być. Tak samo jak był cud słońca w Fatimie, gdzie słońce zaczęło krążyć, czy nawet dwa słońca, jak niektórzy uważają. Jedni to widzieli, inni, którzy byli nawet w odległości 40 kilometrów, też widzieli to, ale obserwatoria astronomiczne tego nie zauważyły. I gdyby to było jakieś takie rzeczywiście nie przekaz wiedzy, tylko przekaz jakichś konkretnych rzeczy, tak sobie możemy wyobrażać, no to tak by nie powinno być. Chyba, że w ogóle sprawa by były jakoś zawieszone. Ale w ramach tej metakosmologii, którą dzisiaj mówimy, to jest rzecz bardzo prosta, naturalna. My otrzymujemy selektywne informacje, zależnie od tego, jak Pan Bóg chce, właśnie w takich cudownych wydarzeniach. No chociażby dar języków, prawda? Po zesłaniu Ducha Świętego nagle słyszeli wszyscy języki w swoje własne, ponieważ dostawali takie informacje. Gdyby to było jakieś materialne, to jest nie do wytłumaczenia, ale w takiej filozofii, w takiej metafizyce to jest zupełnie sprawa prosta. Otrzymaliśmy taką informację, jaką mieliśmy otrzymać i to tyle. Podobnie śmierć człowieka może wyglądać w ten sposób, że otoczenie widzi, że człowiek umiera, że powstaje martwe ciało, a dusza ludzka tego, który umiera, otrzymuje zupełnie inne informacje, które są niedostępne dla ludzi, którzy widzą agonię i śmierć człowieka.
Panie profesorze, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że przynosimy do człowieka, który nigdy nie miał nic do czynienia z taką sprawą jak pendrive, bądź też dysk fleszowy i mówimy mu, słuchaj, nagramy film i zapiszemy ci na tej krzemionce, na tym fragmencie krzemu twoje zdjęcia, informacje o twoim życiu, nasze spotkanie. I okaże się, że ta osoba powie, że to jest niemożliwe. Mhm. Podobnie jak niektórzy twierdzą, że niemożliwym jest, żeby pod postacią chleba było obecne ciało pańskie, a pod postacią wina krew pańska. Czy również w tej przed chwileczką usłyszanej przez nas z pańskich ust, no nie teorii, ale słowach opisujących świat, możemy również posłużyć się takimi przykładami?
Tak, ja uważam, że tak. Po prostu, jeżeli dany przedmiot, który ja odbieram jako istniejący, to jest po prostu zbiór informacji, które otrzymuję, tak, od Boga, w sposób uporządkowany, zgodnie z określonymi regułami. No i teraz mamy chleb przed konsekracją, no to w momencie konsekracji następuje oczywiście przemienienie w ciało i krew Chrystusa. Tylko, że może być tak, że ja dostaję informację, aby się nic nie zmieniło. Chleb zostaje, ma postać chleba, wino ma postać wina, ale Chrystus wie, że to jest naprawdę krew. On dostaje inną informację, on wie, że to jest jego prawdziwe ciało i to, jak pokazują cuda w Sokółce i w Legnicy, że to jest po prostu ciało serca, tkanka serca w chwili agonii i jeszcze dużej męki. I to jest naprawdę prawdziwa rzeczywistość. A my otrzymujemy tylko taką informację, że to nadal jest chleb, ale ta rzeczywistość w głębiej się jest inna. I tu jest relacja pomiędzy Chrystusem, który również ma duszę ludzką, a duszą człowieka. Tu jest zasadniczy element tego Komunii Świętej i Eucharystii. To się odbywa na sferze duchowej. A to, że my, trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie, to Żydzi się przestraszyli, jak ty chcesz dać swoje ciało do żywienia, prawda? Oni by się przestraszyli. A chleb to mogą zjeść, tak? Mogą spożyć, czy wina się napić. Ale to jest tylko po to, żeby te obawy ominąć, prawda, ludzkie, które by hamowały przed takim, powiedzmy, wyglądałoby, że to jest kanibalizm jakiś i tak dalej, ale istota tego to jest zupełnie inna. I to, co w terminie teologicznym się nazywa transsubstancją, także po prostu zmiana tego, to może też polegać na tym, że inne informacje otrzymujemy. Prawdziwa informacja jest inna, ta istota tego i to Bóg wie, co tu jest, a my nie wiemy. Ale ona jest tylko ukryta przed nami, ale w naszej duszy ona istota tego się pojawia, prawda? Chrystus zamieszkuje z nami i tak dalej. To jest relacja między Bogiem a naszą duszą. To jest sprawa fundamentalna.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz z Wrocławia.
Prosimy, Panie Mariusz.
Ja mam takie pytanie do Pana Profesora. Są takie zjawiska, jest ciepło i zimno. Ciepło ma swoje źródło, zimno ma swoje źródło, czy to jest brak ciepła? Podobnie światło, światło i ciemność. Światło ma swoje źródło, ciemność jego nie ma. I przez analogię, mamy dobro i zło. Jest dobro, które ma swoje źródło i zło, czy to jest tylko brak dobra? Miłość i nienawiść również. Miłość ma swoje źródło, a nienawiść ma, czy to jest brak miłości? Taki układ zero-jedynkowy. Coś jest lub czegoś nie ma, a nie jeden i minus jeden. Proszę mi wyjaśnić, bo mam taki po prostu jakiś dynamat.
Dziękuję, Panie Mariuszu.
Dziękuję Panu bardzo. No łatwo jest mnie wytłumaczyć, co to jest ciepło i zimno, bo ciepło, to jest, mówimy, coś jest ciepłe, kiedy ma wysoką temperaturę, a temperaturę z miarą, powiedzmy, energii kinetycznej, niekoniecznie postępowej, ale również drgającej czy obrotowej. A zimno to jest po prostu brak tej energii, że ruchu wewnętrznych drobin nie ma względem ciała. Natomiast problem dotyczący światło i ciemność, no to też jest łatwo, bo po prostu wtedy, kiedy nie ma światła, kiedy nie ma fotonów, no to mamy ciemność. Gorzej wygląda wtedy, kiedy mamy dobro i zło. Bo co to jest dobro? Zakładamy, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, bo jest miłością. Natomiast brak miłości, egoizm, nienawiść, zazdrość, pycha, no to jest zło. I to nie znaczy, że no po prostu nie ma miłości. Brak miłości to jest złem. I zło ma różne źródła. No przede wszystkim po wolnej woli człowieka, która może być, mieć takie nastawienie lub inne, może być człowiekiem, który miłuje swoich bliźnich, miłuje Boga, ale może być taki, który po prostu z jakichś względów nienawidzi ludzi, nie chce, żeby istnieli, nie chce im czynić dobrze, tylko robi na złość. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze jest świat duchów właśnie. Nie można ignorować szatana, który jest bardzo inteligentny i ma dużą władzę i może nam podsuwać różne złe myśli i sam jest istotą złą. Nie jest miłością, ale jest przeciwieństwem tego, jest nienawiścią. Jest, nie jest życiem, ale śmiercią. To jest czyste zło osobowe, które ma wpływ. Niestety my mamy, Ziemia to jest obszar, w którym występuje również piekło i niebo. Piekło, znaczy tam, gdzie jest zło, które afirmuje wolę szatana, które jest przeciw woli Bożej, no to mamy zło. A tam, gdzie jest miłość, tam mamy niebo. Tam jest przynajmniej jakiś fragment, jakieś małe niebo, które jest zbliżone do nieba. I w zasadzie my żyjemy tak zależnie, jak postępujemy. To raz możemy na ziemi być prawie w obszarze władzy szatana, raz w obszarze Boga. I to jest nasza wolna wola właśnie. My możemy sobie tutaj manipulować. Tak samo szatan miał wolną wolę i wybrał zło. Nie chciał miłości. On po prostu został, pycha jego spowodowała, jak przypuszczamy, pycha po prostu spowodowała takie odejście od Boga. I tutaj też nie można powiedzieć. My możemy, przez jednego dnia możemy postępować dobrze, jesteśmy blisko Boga, drugiego dnia postępujemy źle z jakichś tam względów, czy kogoś krzywdzimy, no to będziemy bliżej piekła. To zło jest po prostu Ale to jest niemierzalne dla nas. To jest po prostu ukryta prawda przed, no, przed otoczeniem. My nie wiemy, co w duszy człowieka się kryje, czy jest dobro, czy zło. Ale bardzo panu dziękuję za to pytanie. No, starałem się odpowiedzieć tak, jak sądzę, że jest.
Drodzy państwo, naszym państwa gościem profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, Między nauką a wiarą. To temat, który dziś podejmujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara Antonina z Warszawy. Mam następujące pytanie do pana profesora. Swego czasu profesor Włodzimierz Sedlak postulował i właściwie walczył o to, aby zmienić model biologii, model biologiczny, biochemiczny życia na model elektromagnetyczny, pisząc, że niestety z tą pętlą na szyję, czyli tą biochemiczną, życie zamrze jako zespół organicznych związków opisywanych reakcjami chemicznymi. Sam prowadząc badania swoje doszedł tutaj do wniosków, że znaczy po latach pracy zrzuciła mu się w oczy ta kwantowa troistość życia: elektron, foton i fonon. Znalazłam nareszcie tajemnicę, pisze, kwantową życia. Życie jest światłem. I taki tytuł nosi jego ważna praca. Życie jest światłem. Ja do tego w moich zajęciach prowadząc filozofii nawiązywałam, ale profesor Sedlak mnie przestrzegał, że no, zwolnią panią, jeśli pani to będzie robiła. W każdym razie, życie jest elektromagnetyczne, czyli świetlne. Jak w tej chwili wygląda sprawa tego modelu w biologii? Czy w dalszym ciągu tutaj niestety dominuje to biochemiczne ujęcie życia, czy też i w medycynie, co jest bardzo ważne, czy już nastąpiła powoli przemiana? Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję pani bardzo. No to jest pytanie dość trudne dla mnie, dlatego że niewątpliwie to, co profesor Sedlak pisze, to jest elektromagnetyzm, dlatego że cała chemia to też opiera się na zjawiskach elektromagnetycznych. I oczywiście trzeba uwzględnić efekty kwantowe, bo cała chemia, oddziaływania chemiczne, to tylko możemy wytłumaczyć na gruncie właśnie fizyki kwantowej. Istnieje tak zwana chemia kwantowa, która tłumaczy naturę tych wiązań między cząsteczkami. Naturę fononów to też jest zjawisko kwantowe. To są zbudzenia takich pól, które są utworzone z substancji, które tworzą dany ośrodek. To mogą być atomy, drobiny i to są zaburzenia, które się rozchodzą w całej objętości danej próbki czy danego materiału. Oczywiście jest problem biologii jest nadzwyczaj złożony. Fizyka coraz bardziej próbuje wchodzić w problemy biologiczne, ale to są bardzo złożone problemy z uwagi na to, że każda komórka to jest wielka fabryka chemiczna. Tam jest tyle zależności i trudno nawet przy tych ogromnych, ogromnie doskonałych komputerach i bardzo szybkich wymodelować wszystkie reakcje chemiczne, które tam zachodzą. Wszystkie zjawiska elektryczne. Oczywiście wymiana światła to też jest. I my tutaj jesteśmy bardzo daleko jeszcze od, moim zdaniem, od pełnego wyjaśnienia tej sprawy. To nie jest tak jak za czasów Darwina, że komórka to jest błonka i tam jakaś plazma w środku siedzi, jakieś bioplazma. To teraz jest, okazuje się, to jest bardzo złożone mechanizmy. Istnieją pewnie siliki molekularne, które działają na zasadzie fluktuacji, czyli pewnych odchyleń od normy. I ja uważam, że każde podejście może coś wnosić, ale to jesteśmy daleko od, jeszcze od pełnego zrozumienia tego. Uważam, że to są tak złożone problemy, że naprawdę samo zastosowanie teorii fizycznych do właśnie modelowania tych problemów jest nadzwyczaj złożone. Oczywiście to jest zjawisko elektromagnetyczne, ale i chemiczne też. I pewne różne kierunki biologii różnie spatrzą na tą sprawę, ale chyba jeszcze takich jednoznacznych rozstrzygnięć nie ma. Oczywiście profesor miał rację, jeżeli pani będzie pisać o nieortodoksyjnym podejściu do biologii, no to się może pani narazić na kłopoty. Tak samo jak ktoś twierdzi, że ewolucja jest podejrzana z takich czy innych względów, no to też jest, może być wyrzucony poza nawias salonów naukowych. I chyba profesor Sedlak też był narażony właśnie przez te swoje oryginalne rozmyślania też na pewien ostracyzm, pewne no jakieś opory środowiska. No ale to wielokrotnie się tak zdarzało, że nowe pomysły były na początku bardzo negatywnie oceniane. Chociażby Einstein też był bardzo negatywnie oceniany. Mówili Niemcy, że na przykład to jest tylko żydowska fizyka i 100 naukowców niemieckich się podpisało, że to są bzdury. Na to Einstein powiedział, że jeżeli nie miałbym racji, to wystarczy jeden naukowiec, a nie setka. No ale takie są reguły również w środowiskach naukowych, że żeby zostać członkiem na przykład akademii, trzeba po prostu mieć osiągnięcia, ale zgodne z głównym nurtem badania, a nie jakieś osiągnięcia, które wybiegają poza ten główny nurt. Jeszcze raz pani dziękuję za udział w dyskusji i pozdrawiam serdecznie.
Panie profesorze, dziękujemy za to spotkanie. Prosimy o podsumowanie, pozdrowienia na zakończenie.
No, dziękuję bardzo. Ja chciałbym podsumować, no, tu jest pewna propozycja pokazania, że czy istnieje możliwość takiej koncepcji filozoficznej, metafizycznej, która uzasadnia formalizm fizyki kwantowej i jest w pełni zgodna z teologią katolicką. Czy się to udało, czy nie, no to już jest kwestia oceny indywidualnych ludzi. No, kogoś chciałbym pozdrowić. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić swoją żonę, która...
Podobno najbardziej wnikliwy recenzent.
Tak, jest najbardziej wnikliwy recenzent i wszystko... co się jej nie podoba, to zostanie wypowiedziane. I słusznie, zawsze ma rację. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam i cieszę się, że jutro się już zobaczymy. Jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękuję, że mimo, że temat jest taki trochę nietypowy, że w tym czasie wakacyjnym tyle osób zabrało głos w dyskusji. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobra.
Bardzo gorąco dziękujemy Panie Profesorze za podjęcie tego tematu, za przybycie do studia telewizji Trwam i studia Radia Maryja.
A ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Zapłać.